Gościem Polonet jest Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa o poranku w Warszawie. Pogoda taka nieświąteczna, ale mam nadzieję, że ten śnieg jednak zobaczymy, bo święta bez śniegu, bez tego efektu, jak idziemy na pasterkę i słyszymy ten śnieg, który tak skrzypi pod nogami, to nie są
ale
prawdziwe
święta. Z drugiej strony jest ciepło, nie ma śniegu, to prawda, ale jest mniejsza emisja, smog jest mniejszy, wszystko jest lepsze, jak jest cieplej.
No tak, są pewne zalety rzeczywiście takiej umiarkowanej pogody. Ja myślę, że te nasze przyzwyczajenia są silniejsze. Te nasze obrazy gdzieś tam z dzieciństwa, z przeszłości, takie, w których no bajeczne święta, białe święta, pamiętamy, będziemy tęsknić do śniegu.
Panie ministrze, to pierwszy wywiad w ogóle chyba od nominacji, więc wypada mi zapytać o ten powrót do ministerstwa, bo pan przez 12 lat pracował jako dyrektor w Ministerstwie Skarbu, a teraz jest pan wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
No właśnie, historia zatoczyła pewne koło. To prawda, ja muszę panu powiedzieć, że z takim wielkim wzruszeniem, sentymentem wracam do resortu, choć wracam do innego resortu. To trzeba...
No właśnie, to jest inny resort. Na ile to jest rzeczywiście nowy pomysł?
To trzeba podkreślić, że to jest zupełnie inna koncepcja niż ta, która miała miejsce podczas działania Ministerstwa Skarbu Państwa. Tamto to było ministerstwo pasywne. To było ministerstwo, które w zasadzie wykonywało taki formalny nadzór właścicielski bez aktywnej roli. Choć ja muszę powiedzieć, że mnie osobiście się to bardzo nie podobało. Ja często podczas takich spotkań z zarządami, z radami nadzorczymi to podkreślałem. Mówiłem o tym, że nie ma powodów, żeby spółki Skarbu Państwa były gorzej zarządzane od podmiotów prywatnych. Znam wiele takich przykładów, gdzie spółki państwowe potrafią wyprzedzać nawet tych czempionów prywatnych, potrafią lepiej sobie radzić, więc ta forma własności nie jest decydująca. Oczywiście co do zasady zgoda, podmioty prywatne są bardziej drapieżne, są bardziej dynamiczne, są
czasami takie bardziej innowacyjne,
ekspansywne, czasem innowacyjne, ale my musimy zrobić wiele, żeby te podmioty Skarbu Państwa były także w tej grze, żeby zachowywały się właśnie tak, jak tego oczekujemy, jak oczekuje od nas nasze państwo, bo umówmy się szczerze, no nie jest możliwe, żeby gospodarkę sprywatyzować w 100%. Państwo musi pozostać w pewnych obszarach i to jest taka sfera, w której chyba się wszyscy zgodzimy. Ja bardzo często z tamtych czasów, sprzed wielu lat, przypominam sobie taką postać jednego z szefów państwowych spółek. To była spółka uzdrowiskowa. To była niesamowicie wzruszająca rozmowa z tym człowiekiem, już starszym panem, który, proszę sobie wyobrazić, przyszedł do mnie i powiedział tak: panie dyrektorze, proszę mnie zwolnić, bo ja tracę wzrok. Ja już jestem osobą starszą i mogę panu pogubić ten cenny majątek państwowy. Proszę sobie wyobrazić, jaki to wielki taki charakter, taki etos służby publicznej. Majątek państwowy dla tego człowieka był dużo bardziej istotny niż jego majątek osobisty. Ja bardzo bym chciał zaszczepić taką etykę wśród menadżerów spółek Skarbu Państwa. Naprawdę został państwu powierzony bardzo ważny majątek, bo majątek wszystkich Polaków, majątek Rzeczypospolitej i o niego jesteśmy wszyscy zobowiązani bardzo, bardzo dbać.
Uzdrowisko, takie padło słowo i od razu mi się zapaliła lampka, może nie czerwona, ale taka alarmowa, czy aby na pewno państwo musi mieć uzdrowisko, bo to, że państwo musi mieć, czy powinno mieć wielką spółkę energetyczną, to ja rozumiem, że powinno mieć udziały w wielkiej chemii, że w energetyce też rozumiem, ale czy w uzdrowisku też musi być państwo?
Panie redaktorze, są różne powody, dla których państwo powinno pozostać jeszcze w niektórych obszarach. Rzeczywiście kwestia uzdrowisk jest dyskusyjna, choć ja przypomnę, że przed wojną mieliśmy takie perełki, jeśli chodzi o uzdrowiska. Wspomnę choćby Krynicę Górską, choćby Ciechocinek czy Buskozdrój. To są takie perełki uzdrowiska, które nadają pewien kierunek, pewien pewien kształt, pewną strategię wszystkim innym pozostałym.
Ale jakieś chyba młyny też macie w swoim portfelu. Czy macie jakiś szereg resztówek dziwnych spółek, spółeczek, to wszystko będzie utrzymane, to będzie prywatyzowane, co się z tym stanie? Jaka jest logika Ministerstwa Aktywów Państwowych?
Powiem to trochę takim kolokwialnym językiem. Ja w domu piekę swój własny chleb i jak mam kupić mąkę do tego
to teraz chleba, pan minister będzie tylko z państwowych młynów
to kupuje. To kupuję najczęściej z państwowych młynów, bo ona jest po prostu bardzo dobra. To jest bardzo wysoka jakość tego produktu. Oczywiście nasi przedsiębiorcy także produkują znakomite wyroby.
Już na kierownictwie się spotkaliście i padła taka teza, być może uporządkować ten portfel, coś dokupić, a coś sprzedać, te resztówki, te małe firmy poddawać w prywatne ręce, a skupić się na tych największych. Czy jeszcze nie było takiej dyskusji formacyjnej, programowej?
My dopiero zaczynamy pracę w resorcie. Dzisiaj z panem premierem spotykamy się i będziemy rozmawiać o tym, jak podzielimy kompetencje pomiędzy poszczególnych ministrów. To niezwykle ważne. Z całą pewnością każdy z nas będzie zajmował się także nadzorem. Ja osobiście mam nadzieję także i taką informację już uzyskałem od pana premiera, że będę nadal kontynuował tą moją aktywność w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. To dla mnie bardzo ważny projekt. Wierzę
głęboko
w ten projekt.
Będzie pan nadzorował chociażby PGE?
To i nie jest przesądzone. Ja nie chcę o tym powiedzieć, ale z całą pewnością będę zajmował się projektem morskiej energetyki wiatrowej. Raz jeszcze podkreślę, dla mnie to jest taki strategiczny kierunek. To jest taka nadzieja. Nowy rozdział dla polskiej gospodarki. Może ta energetyka stać się polską specjalnością.
Spółkami, tak, że wiceminister Artur Soboń, takie spółki, wiceminister Janusz Kowalski takie spółki, a wiceminister Zbigniew Gryglas te spółki będzie miał pod sobą.
Filozofia jest taka, że rzeczywiście będziemy, każdy z nas, każdy z wiceministrów będzie odpowiadał za pewien obszar, ale przede wszystkim będziemy bardzo ściśle ze sobą współpracować, bo ta współpraca jest niezbędna. To jest nowa filozofia działania. My mamy z tych spółek wyciągnąć znacznie więcej niż dotychczas. Chcemy wykorzystać wszelkie możliwości, wszelkie synergie, które pomiędzy tymi podmiotami istnieją. Będziemy rozpatrywali bardzo różne projekty łączenia, podziału, jeżeli to niezbędne, by majątek państwowy pracował jak najlepiej, by przynosił największe korzyści polskiej gospodarce i polskiemu skarbowi państwa.
Praktycznie jak pan będzie te hasła wdrażał, co pan będzie mówił na spotkaniach z zarządami spółek, które są związane ze skarbem państwa?
Będę mówił w ten sposób, że podmioty państwowe, jak już wspomniałem, nie muszą być gorsze niż prywatne. Co więcej, mogą nadawać ton gospodarce, by takimi czempionami. Dzisiaj w wielu sektorach tak właśnie jest. Choćby wspomnieć PKN Orlen, czy grupę Lotos, czy nasze spółki energetyczne. One są dzisiaj tymi liderami rynku.
Pan jako urzędnik tworzył polski rynek energii, tworzył pan te cztery spółki, które do tej pory zarządzały w przytłaczającej większości naszym rynkiem energii elektrycznej. Teraz jedną z tych spółek przejmuje Orlen. Ta układanka, którą pan stworzył, trochę się zmienia, bo wielki gracz wchodzi na rynek energii.
I ja się z tego bardzo cieszę, dlatego że pamiętam te analizy sprzed kilkunastu lat. Ja osobiście byłem zdania, że tych podmiotów, tych graczy na rynku energetycznym powinno być mniej. Nie cztery, a dwa, bądź nawet jeden. My działamy dzisiaj już na szerokim europejskim rynku, nawet można powiedzieć światowym, więc nie możemy patrzeć na kwestie konkurencji tylko przez pryzmat polskiego rynku. Nasze firmy wychodzą już na zewnątrz, poza granicę. Wiemy, że Orlen jest aktywny nie tylko na Litwie, nie tylko w Czechach, ale także w Niemczech. To nas bardzo, bardzo cieszy i ta ekspansja polskich firm na rynki zagraniczne będzie postępować.
To jest ten kierunek nieodwracalny, że wy będziecie łączyć kolejne spółki ze sobą, tworząc już wielkie takie konsorcja, takie mówi się czebole, łączyć spółki, które będą miały różne działy, paliwa, petrochemię, energetykę. W jednym Orlen będzie już teraz i energię sprzedawał, i benzynę, i jeszcze nawozy, i będzie wielkim koncernem, który będzie obejmował ileś tam działów gospodarki.
Panie redaktorze, to
jak
jest,
tym zarządzać?
To jest kierunek, który wyznacza gospodarka światowa, i my nie możemy się od tego alienować. Dzisiaj rzeczywiście PKN Orlen jest takim podmiotem aktywnym na rynku energetycznym.
Taki prezes Orlenu będzie ważniejszy niż premier za chwilę. Będzie miał może nie większy budżet, ale będzie zatrudniał więcej ludzi niż kancelaria premiera i ministerstwa razem wzięte.
Ta wizja to jeszcze bardzo daleka przyszłość. Rzeczywiście tak się dzieje już w niektórych krajach, że znaczenie takich wielkich koncernów powoli przypomina, czy nawet przewyższa znaczenie państw, ale nam to nie grozi. Ta wizja nad Wisłą jeszcze się nie zrealizuje.
Powiedział pan też, najlepiej, żeby była jedna spółka energetyczna, jak rozumiem, jedna w ramach Orlenu, czy może PGE powinien przejmować i Tauron, i Enę, jak to powinno wyglądać pana zdaniem?
Panie redaktorze, to co robi Orlen, to jest bardzo przemyślana, bardzo skuteczna strategia. No wiemy, że w tej chwili rynek paliw będzie czekała taka rewolucja. No, będziemy powoli odchodzili od wielu paliw, które towarzyszyły nam od wielu lat, i tych paliw ropopochodnych w szczególności. I Orlen to bardzo dobrze wyczuwa i stawia na inne nogi, tak by w przyszłości mieć te źródła, istotne źródła przychodów. Ta spółka jest w szczególnie dobrej sytuacji, bo te projekty morskiej energetyki wiatrowej bardzo dobrze współgrają z elektrowniami gazowymi, które posiada w swoim portfelu Orlen, więc naprawdę postępuje w tym zakresie bardzo, bardzo rozsądnie.
To panie ministrze, na ile Ministerstwo Aktywów Państwowych włączy się w tą transformację energetyczną, na ile będziecie się słuchać Ministerstwa Klimatu i wypełniać prośby ministra Kurtyki?
Będziemy przede wszystkim bardzo ściśle współdziałać i to, co się zrodzi na polu regulacyjnym, będzie realizowane już na polu realizacyjnym, takim codziennym nadzorze, zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa. To nie będzie żadna rywalizacja, przeciwnie, bardzo ścisła współpraca, koordynacja wszystkich działań. Bardzo dobrze się rozumiemy i z panem ministrem Kurtyką miałem przyjemność ja osobiście współpracować blisko, wcześniej z panem posłem Zyską, dzisiaj ministrem, wiceministrem klimatu, więc to współdziałanie będzie naprawdę bardzo dobre.
Już wiemy na pewno, które spółki wejdą do całego Ministerstwa Aktywów Państwowych, a które będą poza. Już na przykład, czy banki, sektor bankowy będzie pod państwa nadzorem, czy nie będzie?
Tak, jest już nowe rozporządzenie w tej sprawie. Wiemy już, które spółki znajdą się pod nadzorem ministra aktywów państwowych. No, tych spółek jest dużo.
No to które to nie jest, wejdą? Będzie
to jest, to jest
około... Polska Grupa Zbrojeniowa pozostanie poza.
Nie, Polska Grupa Zbrojeniowa będzie nadzorowana przez ministra aktywów państwowych. Ja nie mam w tej chwili przed sobą pełnej
radio
listy.
Radio i telewizja?
Panie redaktorze, że jeśli chodzi o radio, telewizję, pozostaną w nadzorze ministra kultury, tak.
Czyli w zasadzie wszystko macie poza radiem i telewizją?
Prawie wszystko, tak. To są bez mała wszystkie podmioty, cała polska Stocznie. Gospodarka. I to jest bardzo ważne, by tak właśnie było, byśmy mogli patrzeć na gospodarkę w sposób taki pełny, by ten nadzór nie był rozproszony. To jest jeden z istotnych elementów tej całej reformy, którą dzisiaj realizujemy.
W tej kadencji jakieś wielkie zakupy się szykują?
Na pewno będą niespodzianki. Ja nie chcę ich ujawniać na tą chwilę, ale z całą pewnością ta domena Skarbu Państwa nie będzie się kurczyć, tak jak to było w poprzednich kadencjach, w szczególności do roku 2015. Ta domena Skarbu Państwa będzie się powiększać głównie w sposób organiczny, czyli przez taki wzrost, przez wzrost wartości podmiotów, ale też przez akwizycję. Tego nie będziemy wykluczać, tego nie będziemy także hamować.
Gdyby pan minister spojrzał na rynek krajowy, to co by pan najchętniej kupił? Która firma jest najfajniejsza?
Jest dużo takich podmiotów, ale ja naprawdę nie chcę tutaj ujawniać naszych planów, bądź nawet takich naszych wstępnych pomysłów. One będą pojawiały się, będziemy je komunikować w trakcie pracy, w trakcie realizacji.
No dobrze, to mamy tą deklarację. Zresztą to na koniec, te spółki energetyczne, ich wycena, Tauron już, żeby się tam nie wchodzić, ile on staniał przez 4 lata, jak wyciągnąć te spółki z tego kryzysu, z tego spadku wartości giełdowej.
A ich pozycja tych podmiotów jest ściśle związana z całą kwestią restrukturyzacji naszego sektora elektroenergetycznego i tą rewolucją paliwową, która nas czeka. Te zadania, które zostały zapisane w polityce energetycznej Polski, czyli postawienie na źródła odnawialne, na w szczególności tą morską energetykę wiatrową, ale także na
fotowoltaikę. Ale tu będzie rewolucja, bo przez ostatnie 4 lata, kiedy istniało Ministerstwo Energii, to raczej spółki energetyczne dokładały się do górnictwa i ich bilans finansowy nie był najbardziej istotny dla rządu. To się zmieni, to się nie zmieni?
Z całą pewnością węgiel kamienny pozostanie istotnym paliwem, które będzie służyło wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce. Od węgla tak szybko nie odejdziemy, ale ten kierunek jest jasny i odwrotu od tej strategii nie ma. Udział źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym będzie stale, systematycznie wzrastał. I to jest przyszłość polskiej elektroenergetyki.
Co zrobić, żeby historia pewnego działacza Prawa i Sprawiedliwości o nazwisku Misiewicz nie powtórzyła w spółkach Skarbu Państwa? Jakieś procedury, jakieś obostrzenia, żeby każdy poseł nie przychodził i nie prosił, żeby ten albo inny pociotek znalazł pracę w tej lub innej spółce państwowej?
Bardzo ważne jest, by podmiotami państwowymi zarządzali specjaliści, zarządzali
tu będzie jakiś zwrot?
I w tym zakresie myślę, pan premier Sasin bardzo wyraźnie to podkreśla. Stawiamy na kompetencje, stawiamy na kwalifikacje, na doświadczenie. To jest niezwykle istotne. Tylko wtedy ten projekt pod tytułem wzrost znaczenia aktywów państwowych będzie mógł być skutecznie zrealizowany.
Ale jakieś sito, żeby to nie byli nominaci partyjni, będą zastosowane, bo niektórzy się boją w tym ministerstwie. Mamy 3 wiceministrów, jednego z PiS-u, jednego z Porozumienia, jednego z Solidarnej Polski. Wszyscy mówią, aha, każdy będzie swoich nominatów i kolegów partyjnych wstawiał.
Proszę się tego nie obawiać. My jesteśmy takim monolitem, mówię o kierownictwie. Działamy w jednym kierunku. Ten kierunek to interes Skarbu Państwa Rzeczypospolitej.
Powiedział Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. Powrót do gmachu. Kiedyś Ministerstwo Skarbu, teraz nowe ministerstwo. Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. Życzę państwu miłego dnia. A teraz posłuchamy czegoś sympatycznego. Co to będzie? OMD, tak?
Tak.
Pamiętam.
Jest.
Orchestra Manoeuvres in the Dark.
No i robimy radio często razem z Ewą Falkiewicz. Dzień dobry.
Anna Falkiewicz. Niewielka pomyłka. Dzień
Dulak,
dobry. Dulak jeden,
muzeum.
Wszyscy wiedzą, muzeum
w Pruszkowie.
To może za bardzo, to tam jest inny Dulak. Ten Dulak na Skaryszewskiej 8 to było miejsce, z którego wywożono polską dorodną, takie słowo padło na uroczystości, młodzież na przymusowe, nieludzkie roboty w Niemczech. I ten adres Skaryszewska 8 budził grozę w tamtych latach. W latach, kiedy wychowywał się tam mój nauczyciel matematyki i fizyki w szkole podstawowej, Tadeusz Todorski. Na uroczystość zaproszono mnie właściwie z tej okazji. Uroczystość 13 grudnia się odbyła w rocznicę stanu wojennego. Nawiązań do tego jako żywo nie było, ale sama istota nagrody Anody, nagrody dla powstańców czasu pokoju, trafiła w sedno akurat tej daty, ponieważ mój nauczyciel Tadeusz Todorski założył w tej szkole, w której uczył później niż uczył mnie w innej szkole, Izbę Pamięci Dulagu I, tego zwanego Małym Pawiakiem, gdyż tam jak się ktoś dostał, to już było wiadomo, że do domu prędko nie wróci. Owszem, bywały przypadki odbicia tych osób, które zostały tam pojmane i osadzone, ale sama znam tylko jeden taki przypadek. Przypadek mojej koleżanki ojca, pan Piotrowski, ona z domu Piotrowska, dostał od podziemia grypsy i te grypsy są w posiadaniu rodziny, więc może trafią do Izby Pamięci. W każdym razie dostał on taką wiadomość, że ma udać ślusarza, którym nie jest, bo będzie zapotrzebowanie na ślusarza i jak wsiądzie do tego transportu, gdzie ślusarze jadą do Niemiec, to go odbiją i został odbity. Tam żywota nie zakończył.
Teraz w tym budynku mieści się szkoła specjalna i z tym jest związana nasza historia.
Tak, szkoła specjalna dla młodzieży z dysfunkcjami układu centralnego, tam i na wózku się młodzian trafi i taki nie za dobrze artykułujący, ale w każdym razie zespół pedagogiczny pod kierownictwem pani Magdaleny Mechty, to jest obecna dyrektorka, ale także duszą przedsięwzięcia była poprzednia dyrektorka, to za jej czasów Tadeusz Todorski założył Izbę Pamięci, więc ten zespół bardzo dobrze pod kierownictwem pani Małgorzaty Rosy działał wówczas i taka no, unikalna zupełnie historia, bo nauczyciel wraz może z uczniami, ale przede wszystkim on musiał te rzeczy wszystkie stworzyć fizycznie, jakieś gabloty, jakieś makiety, jakieś sytuacje zupełnie niespotykane. W szkole podstawowej taka Izba Pamięci. I teraz będą to odwiedzały na pewno szkoły podstawowe z całego kraju przyjeżdżające do Warszawy na
to
wycieczkę.
Konkludując historię, jaka jest informacja dla... Jaka jest konkluzja i jaki jest wniosek z tej historii?
No ja myślałam, że to już się całkiem udało powiedzieć. Otóż konkluzja tej historii jest, że w szkolnictwie można każdą sytuację wykorzystać do przekazania młodzieży odpowiednich wartości i to, że Tadeusz Todorski, urodzony i wychowany w tym miejscu, rodzinnie związany z tymi, którzy w Dulagu I znajdowali się, bardzo słusznie jest nominowany do nagrody Rodowicza Anody, nagrody dla powstańców czasu pokoju. Można powiedzieć, że ta praca u podstaw, taka pedagogiczna na podstawowym szczeblu szkoły jest no, nie do przecenienia co do wagi. Naprawdę byłam wzruszona, ile tam osób zaangażowanych brało udział w uroczystości, jak piękną nadano jej oprawę. Było tam dużo łez i radości.
Powiedziała też Anna Falkiewicz, związana z Radiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mamy 8.46 i teraz zmienimy temat o 180 stopni.